Święci, przechodzimy teraz do celu, w jakim napisana została Księga Ezechiela. To naprawdę wspaniałe, że na szkoleniu do tego dochodzimy. W rozdziałach od 40 do 48 przedstawiono w tej księdze wizję świętej Bożej budowli. Ta święta budowla to cel, w jakim napisano tę księgę. Ta święta budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Powtórzę, ta święta budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Plan tego poselstwa jest zatytułowany Wizja świętej budowli Boga w jej wyróżniających się cechach. Bracia i siostry, naprawdę, ćwiczmy swego ducha podczas całego tego spotkania. Plan tego poselstwa pod względem długości ustanawia światowy rekord. Musi jednak być taki długi, gdyż wspaniale reprezentuje posługę i przedstawia wizję świętej Bożej budowli w jej wyróżniających się cechach. Czasu mamy tyle, że w zasadzie będziemy czytać ten plan. Modlimy się, by przez takie czytanie Pan do nas osobiście przemówił. Przemówił serdecznie, czule i w sposób pełen miłości, by posłużyło to przygotowaniu Jego oblubienicy. Punkt pierwszy rzymski. Wieczny Boży zamysł polega na uzyskaniu budowli, która jest zespoleniem Jego samego z wybranym ludem. Wszystko, co Bóg robi wśród swego ludu i wśród narodów na ziemi, służy Jego budowli. Potwierdza to Księga Objawienia, która wykazuje podobieństwo do Księgi Ezechiela i kończy się ostateczną Bożą budowlą, Nową Jerozolimą. Przeczytam cztery wersety z rozdziału 40. Musimy tego doświadczać. W 25 roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, 10 dnia tego miesiąca, w 14 roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i przeniósł mnie tam. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam. A oto był tam mąż. Chwała Panu, oto był mąż. Tym mężem oczywiście jest Pan Jezus, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. I teraz ponownie werset czwarty. Chcę, byście byli pod wrażeniem tego wersetu. Mąż ten przemówił do mnie, Synu Człowieczy. Ten werset dotyczy nas wszystkich. Patrz Twoimi oczami i słuchaj Twoimi uszami i przyłóż serce swoje do wszystkiego, co Ci pokażę, gdyż sprowadzono Cię tutaj, aby Ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. Musimy więc patrzeć oczami, słuchać uszami, przykładać serce do wszystkiego, co Pan ukazuje nam w tych rozdziałach. W kolejnym poselstwie zobaczymy, że trzeba nas zmierzyć za pomocą Bożej budowli, zbadać, sprawdzić, osądzić za pomocą Bożej budowli, żeby On nas posiadł i miał budowlę. Aby można było nas zbadać za pomocą Bożej budowli, sprawdzić i zmierzyć, a przez to posiąść nas, by uzyskać budowlę, musimy zobaczyć, czym są te wyróżniające się cechy Bożej budowli. To dlatego potrzebujemy tego poselstwa. Chcę w tym miejscu o czymś powiedzieć. Święci, dwie wyróżniające się cechy w Biblii to zespolenie się Boga z człowiekiem i jedność ciała Chrystusa. Zespolenie się Boga z człowiekiem i jedność ciała Chrystusa. Na ostatnim środowym spotkaniu dzieliliśmy się, że jedność działa podobnie do termometru. Tak jest w praktyce. Jedność mówi nam, na ile zespoliliśmy się z trójjedynym jedynym Bogiem. W grupie pełnicie służbę, bądź służycie z pewnymi świętymi. Naprawdę jesteście jednomyślni i prawdziwie jedno ze sobą nawzajem. Termometr pokazuje, że jesteście całkowicie zespoleni z trójjedynym Bogiem, że naprawdę jesteście z Nim jedno, ponieważ znajdujecie się w zespoleniu, którym jest trójjedyny Bóg. Jeśli jednak nie trwacie w takim zespoleniu, nastąpią rozłamy, powstaną podziały i pojawią się problemy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jedność więc jest termometrem, który wskazuje, na ile znajdujemy się w tym zespoleniu. Punkt A. Po zburzeniu świątyni zbudowanej przez Salomona odbudowali ją jeńcy, którzy wrócili z Babilonu. Punkt B. Później świątynię tę zastąpiła świątynia Heroda, której budowa trwała 46 lat. Świątynię Heroda w 70 roku naszej ery zburzyło rzymskie wojsko pod dowództwem Tytusa. Punkt C. Świątyni, którą zbudował Salomon, nie odzyskała w pełni ani świątynia wzniesiona za dni Ezdrasza, ani ta z czasów Heroda. Jednak świątynia z wizji Ezechiela stanowiła coś więcej niż pełne odzyskanie świątyni Salomona. Mimo że sama świątynia miała taki sam rozmiar jak świątynia, którą zbudował Salomon, wizja Ezechiela szereg szczegółów związanych z bramami, dziedzińcami i budynkami wokół świątyni wskazuje na powiększenie jej w stosunku do świątyni Salomona. Punkt D. Gdy więc popatrzymy najpierw na namiot Abrahama, potem na przybytek, następnie na świątynię Salomona i na koniec na świątynię wizji Ezechiela, zobaczymy nieprzerwane powiększanie Bożej budowli w Starym Testamencie. Powiększanie to oznacza stały przyrost doświadczenia Chrystusa u Jego ludu. Chcemy, by to nieprzerwanie się powiększało. Gdy doświadczamy Chrystusa, a takie nieprzerwane doświadczanie, gdy doświadczamy Chrystusa, pasuje do Jego powiększonego wyrazu w świątyni. Punkt E. Duchowa Boża budowla w Nowym Testamencie, rozpoczynająca się od Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga, który jest Bożym przybytkiem i Bożą świątynią, rozwija się w Kościół ciało Chrystusa, stanowiące Jego powiększenie i uzyskuje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, ostatecznym przejawie i powiększeniu Bożej budowli wieczności. Bracia i siostry, kolejne punkty F i G są bardzo ważne, gdy chodzi o interpretację świątyni. Dosłownie, najpierw mówi się o dosłownym wypełnieniu. Dosłowne wypełnienie wizji dotyczących świętej Bożej budowli w Księdze Ezechiela 40-48 nastąpi w czasie odrodzenia, gdy odrodzony Izrael odbuduje świątynię i miasto Jerozolimę, żeby mieszkać z Bogiem w okresie tysiąclecia. Punkt G odnosi się do nas. Tak duchowo to interpretujemy. Duchowe znaczenie wszystkich szczegółów należy stosować do nowotestamentowych wierzących, którzy są częściami składowymi duchowej Bożej budowli Kościoła. Co chcemy zobaczyć? Duchowe znaczenie wszystkich szczegółów należy stosować do nowotestamentowych wierzących, którzy są częściami składowymi duchowej Bożej budowli Kościoła. Punkt drugi rzymski. Ezechiel zobaczył pierwszą wizję o pojawieniu się chwały Pana, gdy miał lat 30. To wiek, w którym kapłan zaczynał pełnić swoją funkcję. Ostatnią wizję o świętej Bożej budowli zobaczył 20 lat później, gdy miał lat 50. To wiek, w którym kapłan kończył pełnienie służby. Wskazuje to, że aby zobaczyć Bożą budowlę, Ezechiel potrzebował większej dojrzałości w życiu. Punkt A. Początek roku wskazuje na to, że wizja Bożej budowli prowadzi nas do kolejnego początku. Potrzebujemy wizji Bożej budowli na tym spotkaniu, żeby poprowadziła nas do kolejnego początku. Punkt B. Dziesiąty dzień pierwszego miesiąca był dniem, w którym lud Izraela przygotowywał baranka na Paschę. Wskazuje to, że każdy kolejny początek w naszym chrześcijańskim życiu opiera się na Chrystusie, baranku paschalnym i Jego odkupieniu. Pierwszy list do Koryntian 5:7 mówi: nasza Pascha, Chrystus, została ofiarowana. A kolejny werset: tak więc obchodźmy święto, czyli święto niekwaszonego chleba, kontynuację Paschy przez 7 dni. Trwało święto niekwaszonego chleba, które było kontynuacją Paschy. Niezakwaszony chleb, Chrystus, bez żadnej domieszki, czysty, pełen rzeczywistości. Chcemy więc obchodzić to święto niekwaszonego chleba, oznaczającego tak naprawdę całe życie chrześcijańskie, 7 dni. To też radowanie się Chrystusem, naszą ucztą, obfitym zaopatrzeniem życia. Święci, czy na tym szkoleniu radowaliście się Chrystusem, naszym bankietem? Chwała Panu, On jest naszym bankietem. Punkt 3. Aby zobaczyć wizję świętej Bożej budowli, Ezechiel został wyprowadzony z ziemi niewoli na wysoką górę, oznaczającą zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Chrystusa w ziemi Izraela, stanowiącej typ wszechzawierającego Chrystusa, działu, który Bóg wyznaczył swemu ludowi, i w Jerozolimie, na takiej właściwej pozycji, we właściwym położeniu i pod właściwym kątem, Ezechiel mógł zobaczyć taką wizję. Punkt 4. Człowiek z brązu w bramie budowli to Chrystus. Brąz oznacza wypróbowanie Bożym sądem. Chrystus przeszedł przez Boży sąd, dlatego w pełni nadaje się do tego, by zmierzyć, wziąć w posiadanie dzięki osądzeniu to, co należy do Bożej budowli. Przechodzimy teraz do punktu 5 i ponownie werset 4. Przeczytajmy go razem. Rzekł do mnie ów mąż: synu człowieczy, popatrz oczami i słuchaj uszami i skieruj swe serce ku wszystkiemu, co będę ci ukazywać. Bowiem zostałeś tu przyprowadzony po to, aby zostało ci to ukazane. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz. Mamy więc patrzeć oczami i słuchać uszami i kierować serce ku wszystkiemu, co On ukazuje. Święci, dwa zdania z następnych poselstw, powiemy o tym na tym szkoleniu, tożsame są z brzemieniem tu zawartym. Jedno zdanie brzmi tak: jeśli to, czym jesteśmy i co robimy, nie odpowiada Bożej budowli, to w oczach Boga nie jest nic warte. A zatem to, czym jesteśmy i co robimy, nie odpowiada Bożej budowli, w oczach Boga nie jest nic warte. To bardzo ważne stwierdzenie. Inne zdanie z któregoś z poselstw. Jeśli Kościół będzie dziś odpowiadał wszystkim szczegółom świętej Bożej budowli omówionym w Księdze Ezechiela, co zresztą teraz omawiamy, i będzie w ten sposób zbudowany pod każdym względem, Bóg będzie w nim zamieszkiwał w chwalebny sposób. To dlatego musimy zagłębić się w te wszystkie szczegóły i aspekty, które chcemy, by stały się naszymi szczegółami i aspektami świętej budowli. Punkt A. Podczas gdy Bóg pokazywał prorokowi Ezechielowi wizję swojej budowli, ten musiał mieć wyostrzony wzrok i uważnie słuchać. Punkt B. Ponadto, aby przyswoić wszystko to, co miano mu ukazać, musiał skierować na to swe serce. Wówczas był w stanie ogłosić ludowi Bożemu wszystko, co zobaczył i usłyszał. Punkt 6. Mur okalający dom służy oddzieleniu tego, co należy do Boga, od tego, co nie może do Niego należeć. Punkt A. Grubość i wysokość muru wynosi po 6 łokci. Tak więc przekrój poprzeczny muru daje kwadrat o wymiarach 6x6 łokci. Gdybyśmy nie mieli posługi, przeczytalibyśmy o tym w Biblii, chwała Panu, przeszlibyśmy do kolejnego wersetu. Ale chwała Panu, mamy otwieracz. Nim otwieramy Biblię. Punkt B. Liczba 6 oznacza człowieka stworzonego 6 dnia. Stąd mur, będący w przekroju kwadratem o wymiarach 6x6 łokci, oznacza samego Chrystusa, który jest prawym, doskonałym i kompletnym człowiekiem. Punkt C. Taki Chrystus jest oddzielającą linią Bożej budowli. Tylko to, co mieści się w Chrystusie, należy do Bożych interesów i Bożej budowli. List do Efezjan 2:21 mówi, w którym cała budowla razem spasowywana rośnie w świętą świątynię w Panu. W Chrystusie więc cała budowla rośnie w świętą świątynię w Panu. W pierwszym liście do Koryntian 1:30 czytamy, lecz z Niego. Wy jesteście w Chrystusie Jezusie. Gdzie teraz jesteśmy? W Chrystusie Jezusie. A oczywiście w liście do Efezjan 4:17 Paweł powiedział, że był więźniem w Panu. Punkt 7. Brama dzieli się na cztery części. Zewnętrzny próg, przejście, dziedziniec, wewnętrzny próg i przedsionek. Punkt A. Brama stanowiąca wejście do Bożej budowli. Święci, mam takie odczucie, że przez samo czytanie coś do nas się dostanie. Więcej cenimy posługę, którą mamy, a która otwiera dla nas Biblię. Uwalnia jej niezgłębione bogactwo i wprowadza nas w głębsze znaczenie Biblii zgodnie z pragnieniem, jakie Bóg ma w sercu i Jego wiecznym zamiarem, czyli tym, że chce mieć On budowlę, która jest zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga. I punkt A. Brama stanowiąca wejście do Bożej budowli oznacza Chrystusa, będącego wejściem, którym wchodzimy w Boga i w Jego interesy, do Jego budowli i Królestwa. Mur oddziela grzeszników od Boga, natomiast brama wprowadza ludzi w Boga i do Jego budowli. Na podstawie Księgi Objawienia 21:21 wiemy, że bramy wykonane były z pereł. 12 bram to 12 pereł. Perła powstaje w ostrydze. Chrystus jest prawdziwą ostrygą. Wszedł w wody śmierci. Zraniło go ziarenko piasku. Gdy rani ostrygę ziarenko piasku, wydziela ona wokół niego sok życia i czyni z niego drogocenną perłę. Chrystus, prawdziwa ostryga, wszedł w wody śmierci. Został zraniony z powodu naszych wykroczeń. Wydzielił sok życia wokół nas, by uczynić nas drogocenną perłą nadającą się na Jego budowlę. Co zatem oznacza perła? Odrodzenie, którego dokonał Chrystus przez swą zwycięską śmierć i wydzielające sok życie, stanowiące wejście do Bożej budowli. Punkt B. Trzy wartownie z każdej strony bramy. Wyobrażacie to sobie? Trzy wartownie z każdej strony bramy oznaczają, że wartownie to osoba, sam Chrystus, który będąc trójjedynym Bogiem, trzy, stał się człowiekiem, sześć, i został rozdarty na krzyżu. Punkt pierwszy. Każda z sześciu wartowni to kwadrat o boku sześciu łokci. Tak więc jej rozmiar pokrywa się z rozmiarem przekroju poprzecznego muru. Wskazuje to, że Pan Jezus w swojej osobie i dziele jest strażnikiem Bożej chwały i świętości. Punkt drugi. Gdy przechodzimy przez Chrystusa jako bramę, otrzymujemy prawo wejścia do Bożej budowli, pełnej Bożej chwały i świętości. Punkt C. Szerokość przedsionka wynosi sześć łokci. Liczba sześć oznacza człowieka stworzonego szóstego dnia. Długość przedsionka wynosi osiem łokci. Liczba osiem oznacza Chrystusowe zmartwychwstanie, które miało miejsce pierwszego dnia nowego tygodnia, kolejnego początku. Punkt pierwszy. Wymiary te oznaczają, że Pan Jezus jako człowiek, będący bramą Bożej budowli, jest w pełni w zmartwychwstaniu. Oznaczają one także, że gdy dochodzimy do przedsionka, jesteśmy w zmartwychwstaniu, w kolejnym początku. Punkt D. Szerokość wejścia do bramy wynosiła 10 łokci. Liczba 10 wskazuje tutaj na 10 przykazań. Oznacza to, że wszystko, czego wymaga 10 przykazań, wejście do bramy wypełnia. Pan Jezus, jako kwadrat, prawy i doskonały człowiek, spełnił wszystkie wymogi 10 przykazań i stał się bramą, którą wchodzimy do Bożej budowli. Punkt E. Palmy na filarach bram oznaczają, że Chrystus, strażnik Bożej świętości i chwały, jest wieczną, zwycięską osobą, która stoi, dźwiga, podtrzymuje i zyskuje przewagę. Palmy rosną na pustyni, są wiecznie zielone i oznaczają zwycięstwo oraz wieczną moc. To wspaniałe, że w południowej Kalifornii rosną palmy. Kiedykolwiek widzimy jakąś palmę, powiedzmy: chwała Panu za zwycięstwo i wieczną moc. Chrystus to filar, który podtrzymuje i dźwiga Bożą budowlę za pomocą zwycięskiego, wiecznego życia. Punkt F. Wewnątrz muru po wschodniej, południowej i północnej stronie dziedzińca zewnętrznego znajdowała się posadzka złożona z 6 różnych części lub odcinków. W każdej części było 5 sal, czyli w sumie 30. Na posadzce, oprócz 30 sal, były 4 małe dziedzińce, po jednym w każdym rogu dziedzińca zewnętrznego. Były to miejsca, w których gotowano ofiary do spożycia przez lud. Gdybyśmy czytali ten fragment z Biblii, a nie mielibyśmy posługi, powiedzielibyśmy jedynie: przebrnąłem przez ten fragment. Chwała Panu, ale w tym fragmencie kryje się głębsze znaczenie, które musimy zobaczyć. Punkt pierwszy. Posadzka, wykonana prawdopodobnie podobnie z kamienia, oznacza pozycję odrodzenia, co czyni nas kamieniami, stanowiącą oddzielenie od brudu świata. Punkt drugi. Sale pełniły funkcję pomieszczeń jadalnych, gdzie lud spożywał ofiary, co wskazuje na to, że w tych pomieszczeniach lud radował się Chrystusem jako ofiarami i darami. Kapłani spożywali na dziedzińcu wewnętrznym, natomiast lud na zewnętrznym. Punkt trzeci. Po przejściu przez bramę Bożego mieszkania wychodzimy na dziedziniec zewnętrzny i wchodzimy do sal, gdzie spożywamy Chrystusa i radujemy się Nim, rzeczywistością wszystkich ofiar, stojąc na kamieniach swego odrodzenia. W liście do Hebrajczyków 10:5-10 Pan przez Pawła mówi: oto przyszedłem wykonać wolę Twoją, o Boże. Czym jest Jego wola w tym fragmencie? Chrystus miał przyjść i zastąpić wszystkie starotestamentowe ofiary i w ten sposób stać się ich rzeczywistością, byśmy się nimi radowali. Prosto rzecz ujmując, co jest dla nas tą wielką Bożą wolą? Radować się Panem. Teraz Bożą wolą dla nas jest to, że mamy radować się Panem, rzeczywistością wszystkich pozytywnych rzeczy w Starym Testamencie. W jakim innym fragmencie wymienia się Bożą wolę? W pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w wersetach 5, 9, 11. Werset 5 mówi o upodobaniu Bożej woli. Werset 9 o tajemnicy Bożej woli. Werset 11 o postanowieniu woli. W świetle listu do Efezjan, czym zatem jest upodobanie Jego woli, tajemnica Jego woli i postanowienie? Uzyskać organiczne ciało Chrystusa w rzeczywistości. Oto wielka Boża wola. Oznacza ona dla nas, że mamy radować się Chrystusem, żeby Bóg zbudował organiczne ciało Chrystusa w Jego rzeczywistości. Gdzie jeszcze wspomina się o Bożej woli? W liście do Rzymian. Werset 12:2 mówi o życiu ciała, o dobrej, miłej i doskonałej Bożej woli. Dobrej, miłej i doskonałej. Gdy złożymy razem te trzy fragmenty, pokaże to nam, że aby być w Bożej woli, musimy radować się Chrystusem w życiu ciała w celu zbudowania organicznego ciała Chrystusa w Jego rzeczywistości i zwieńczenia Nowej Jerozolimy. Tak, przedstawia się wielka Boża wola. Aby to zobaczyć, trzeba złożyć razem te trzy fragmenty słowa. Punkt ósmy. Szczegóły dotyczące bram prowadzących na dziedziniec zewnętrzny były takie same jak te dotyczące bram prowadzących na dziedziniec zewnętrzny. z czego wynika, że gdy wchodzimy na dziedziniec wewnętrzny, powtarzamy swoje doświadczenie Chrystusa. Doświadczamy tego samego Chrystusa, ale w większym stopniu. Święci, czyż nie chcemy doświadczać Go w większym stopniu? Czy zadowala Was to, jakie jest Wasze doświadczenie Chrystusa? Nigdy nie powinno nas to zadowalać. Wielokrotnie już mówiłem o tym, że pewien bardzo dobry wykładowca Biblii powiedział, iż Paweł napisał list do Filipian 26 lat po nawróceniu. A 26 lat po swoim nawróceniu Paweł był przeciwieństwem zadowolonego chrześcijanina. Powiedział, że wszystko uznaje za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Słowo zyskać można przetłumaczyć jako wygrać, czyli żeby wygrać Chrystusa. Na tym spotkaniu chcemy zyskać Chrystusa i też Go wygrać. On jest naszą nagrodą na tym spotkaniu. Chcemy być znalezieni w Nim, mając Go za subiektywną sprawiedliwość. Chcemy Go też poznać. Oczywiście, gdy zostaliśmy zbawieni, zaczęliśmy Go poznawać. Nasze życie to dążenie do tego, by poznać Chrystusa. To dążenie do tego, by poznać tę osobę. Paweł więc powiedział, aby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i społeczność Jego cierpień, będąc upodabniany do Jego śmierci. Punkt A. Przy wejściu na dziedziniec wewnętrzny znajdują się jeszcze jedne schody, składające się z 8 stopni. Wskazuje to, że im większe wewnętrznie robimy postępy w swoim doświadczaniu Bożej budowli, tym wyżsi się stajemy. Czyż nie jest to wspaniałe? Im większe wewnętrznie robimy postępy, tym wyżsi się stajemy. Punkt B. Liczba 8 oznacza zmartwychwstanie. Wskazuje to, że jeśli chcemy wejść na dziedziniec wewnętrzny, musimy być w zmartwychwstaniu. Całe naturalne życie i cały naturalny człowiek muszą zostać odrzuceni i przekreśleni. Punkt C. W sali położonej prawdopodobnie w północnej bramie dziedzińca wewnętrznego kapłani obmywali ofiary całopalne. Wskazuje to, że w tym momencie naszego doświadczenia jesteśmy gotowi stać się ofiarą całopalną dla Boga. Święci, codziennie musimy obierać Chrystusa za swoją ofiarę całopalną. Co to znaczy? Chrystus, nasza ofiara całopalna, jest w pełni oddany Bogu. To po pierwsze. On żył wyłącznie po to, by zaspokoić Boga. Gdy zatem obieramy Go, Tego, który jest w pełni oddany Bogu, gdy obieramy Tego, któremu zależy wyłącznie na zaspokojeniu Boga, nasze życie staje się wonią, która zaspokaja Jahwe. Podobnie do Jego życia, które było taką wonią dla Jahwe. Punkt pierwszy. Kiedy przechodzimy przez bramę na dziedziniec wewnętrzny, jesteśmy w zmartwychwstaniu i znajdujemy się na wyższym poziomie. Tutaj nie jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi na dziedzińcu zewnętrznym. Staliśmy się kapłanami, którzy są gotowi usługiwać Panu przez składanie ofiar całopalnej. Oznacza to, że jesteśmy gotowi. Chwała Panu. Jesteśmy gotowi być całkowicie oddani Panu. O czym mówi przypis Księgi Kapłańskiej do wersetu 1-3? Że hebrajskie palna w słowie całopalna oznacza dosłownie to, co się unosi. Wskazuje na coś, co wstępuje do Boga. Ofiara całopalna przedstawia formę typu Chrystusa, który nie tylko wykupił człowieka z grzechu, lecz także prowadził życie doskonałe, w pełni oddane Bogu i nakierowane na zaspokojenie Go. Posłuchajmy. I był życiem, które umożliwiało Bożemu ludowi prowadzenie takiego życia na co dzień. A zatem życie ofiary całopalnej umożliwia nam prowadzenie życia ofiary całopalnej. Taka ofiara jest pokarmem dla Boga. Może on ją spożywać i uzyskać zaspokojenie. Ofiarę tę składano codziennie rano i wieczorem. W Księdze Wyjścia 29, 18 i 41 jest powiedziane, że ofiara ta była wonią zaspokajającą Jahwe. W drugim liście do Koryntian 2:15 Paweł oznajmił, że jesteśmy zapachem Chrystusa. Musimy więc być zapachem Chrystusa, zapachem, który zaspokaja Jahwe, gdy będziemy obierać Chrystusa za ofiarę całopalną i codziennie prowadzić życie ofiary całopalnej. Punkt D. Ołtarz oznaczający krzyż Chrystusa jest nie tylko centrum, lecz także obwodem świętej Bożej budowli. Całe jedno poselstwo poświęcimy temu ołtarzowi, krzyżowi, stanowiącemu centrum wszechświata. To będzie wspaniałe poselstwo. Wspominamy tu o ołtarzu, ponieważ to jedna z wyróżniających się cech wizji dotyczących świętej Bożej budowli. Punkt pierwszy. Na krzyż wskazują brama, spożywanie ofiar, domy, w których się je gotuje i stoły, na których się je zabija. Tak więc krzyż rozprzestrzenia się w każdym kierunku i do każdego rogu świętej Bożej budowli. Jeśli chcemy spotykać się z Bogiem i radować się Jego bogactwem w Jego domu, musimy przejść przez krzyż. Punkt drugi. Śmierć na krzyżu była uwolnieniem Boga. Chwała Panu. Śmierć na krzyżu była uwolnieniem Boga i położeniem kresu człowiekowi oraz wszystkiemu, co negatywne. W Chrystusowej śmierci Bóg przeszedł przez śmierć w człowieku, aby go uwolniono. Człowiek zaś umarł w Bogu, aby położono mu kres. Najpierw uwolnienie Boga. To na podstawie Ewangelii według Łukasza 12, 49 i 50, w której Pan mówi tak: przyszedłem rzucić na ziemię ogień i jakże chcę, aby już zapłonął, ale mam chrzest, którym mam być ochrzczony i jakże pragnę, żeby się już dokonał. Ten chrzest to śmierć na krzyżu. Chciał on przejść krzyż, żeby boskie, nieskończone życie wieczne, które było w nim, czyli w samym Bogu, mogło się uwolnić i być w nas. W przypisie przeczytamy, że ogień jego życia, uwolniony z jego wnętrza, był impulsem życia duchowego. Co to słowo impuls znaczy w tym przypisie? Impuls życia duchowego, czyli przymuszająca siła. Święci, nieważne jak się teraz czujecie, w waszym duchu jest ogień. Diabeł nie może go ugasić. Na ziemi płonie ogień, ponieważ Pan rzucił go na ziemię za pośrednictwem śmierci na krzyżu. Kolejne wersety od listu do Rzymian do drugiego rozdziału listu do Efezjan. List do Rzymian 6:6 mówi, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany. W liście do Hebrajczyków 2:14 czytamy, że przez śmierć zniszczył diabła. Pańska śmierć była śmiercią, która zniszczyła diabła. Wersety 9:26-28. Na krzyżu usunął grzech i poniósł grzechy wielu. Tak więc usunął naszą grzeszną naturę i umarł za popełnione przez nas grzechy. Dalej w Galacjan 6:14 świat został ukrzyżowany. System tego świata został ukrzyżowany. Kolejne wersety list do Efezjan 2:14-15. Na krzyżu w swoim ciele zniósł prawo przykazań i rozporządzenia. Rozporządzenia to formy i różne sposoby życia na co dzień i oddawania czci. On zniósł te formy i różne sposoby, które dzieliły ludzi. Pozwoliło mu to stworzyć z dwóch, Żyda i poganina, jednego nowego człowieka. Na tym szkoleniu, jeśli tylko się rozejrzymy, widzimy tu jednego nowego człowieka. Ponieważ wszelkie rozporządzenia ukrzyżowano, wszelkie formy i sposoby, w jakie prowadzimy życie na co dzień i oddajemy cześć. Wiecie, nawet to, jak żyjemy, może przyczynić się do powstania podziału. To, jak jemy posiłki, może doprowadzić do podziału. Bradley podał przykład używania pałeczek. Któregoś razu powiedział, że chińskojęzyczni święci myślą, że pokarm lepiej smakuje, gdy się go je pałeczkami. No wiecie, gdy jem, używam broni, widelca i noża. Wciąż pamiętam, jak w Tajpej, gdy pojechałem na szkolenie dla starszych, głosiliśmy Ewangelię. Byłem bardzo głodny, a była pora obiadowa, ale nie umiałem posługiwać się pałeczkami. Poszliśmy do restauracji. Tam oczywiście nie podaje się widelca ani noża. Poszedłem do tej restauracji z bratem z Nowej Zelandii, Donem Pierce. Towarzyszyła na mnie duża siostra z Chin. Powiedziałem, och, żebym miał widelec i nóż. Ta siostra spojrzała na mnie i rzekła: pamiętasz, bracie, na szkoleniu mówiono nam, by wszystkiego pilnie się uczyć. Nauczyła mnie, jak używać pałeczek. Nie przyczyniła się do powstania podziału tam wtedy, przy stole. A ja się szybko nauczyłem. Byłem głodny. Głód pomaga nam szybko się uczyć. Dobrze. Punkt 9 rzymski. Ołtarz oznacza krzyż. Natomiast świątynia oznacza zarówno Chrystusa, jak i Kościół, Jego ciało. Punkt A. Krzyż, Chrystus i Kościół to centralny temat nie tylko Nowego Testamentu, lecz także całej Biblii. To, że ołtarz stoi przed świątynią, wskazuje, że nie możemy mieć Kościoła poza krzyżem. Możemy mieć rzeczywistość Kościoła tylko po przejściu przez krzyż. Punkt B to bardzo ważne zdanie. Żadna doktryna. Wszystko, co robimy i mówimy w swoim życiu i dziele, powinno dokonywać się przez krzyż i za pośrednictwem Ducha, byśmy mogli udzielać innym Chrystusa ze względu na zbudowanie Jego ciała. Święci, gdy schodzimy się razem, by służyć, to nie sądźmy, że powinniśmy zabrać się do pracy. Wiecie, o co mi tutaj chodzi. Mamy pewien ustalony porządek, ale nie to przede wszystkim powinno być w nas. Tylko co? Jeśli służę w grupie z braćmi, to chcę czynić wszystko z braćmi przez krzyż. Gdy jestem z nimi, chcę postępować według Ducha i chcę udzielać im Chrystusa ze względu na zbudowanie Jego ciała. To powinno być w nas. Kiedykolwiek razem służymy, to pozwala nam scalić się razem w jedno ciało. Punkt C. Świątynia była położona o 10 stopni wyżej w stosunku do dziedzińca wewnętrznego i o 25 stopni wyżej w stosunku do terenu wokół świątyni. Wskazuje to, że im dalej podążamy wewnątrz w swoim doświadczaniu Bożej budowli, tym wyżej się wznosimy. Punkt D. To, że Ezechiel nie podaje wymiarów kolumn, wskazuje, że oznaczają one podtrzymującą siłę, która jest nieograniczona i niezmierzona. Tak więc dwie kolumny przy każdym filarze oznaczają Chrystusa jako Bożego Świadka, dwa, dźwigającego dom Boga przy użyciu nieograniczonej i niezmierzonej siły. W Ewangelii Jana 3,34 Pan powiedział: ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boga, bo daje ducha bez miary. Daje ducha bez miary, bo mówi słowa Boga. Punkt E. Szerokość wejścia do przedsionka wynosiła 14 łokci. Szerokość wejścia do zewnętrznej świątyni, miejsca świętego, 10 łokci. A szerokość wejścia do wewnętrznej świątyni świętego świętych, 6 łokci. Wskazuje to, że im dalej podążamy wewnątrz w swoim doświadczaniu Bożej budowli, tym droga staje się węższa. Im bliżej będziemy Pana, tym bardziej będzie On nas ograniczał. Ewangelia Mateusza 7:13-14 to bardzo cenny fragment. Czytamy tu: wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zniszczenia, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Módlmy się: Panie, zbaw mnie, bym nie był wśród tych wielu. Panie, gdyż wąska jest brama i ścieśniona droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Módlmy się: Panie, uczyń mnie jednym z tych niewielu, którzy znajdują drogę prowadzącą do życia. Punkt F. Liczba 6 w odniesieniu do grubości muru oznacza człowieczeństwo Pana Jezusa jako siłę, dzięki której stoi Boże mieszkanie. Deski z drewna akacjowego stojące pionowo w przybytku także oznaczają człowieczeństwo Pana Jezusa. Pan Jezus, właściwy człowiek, jest stojącym i podtrzymującym murem Bożej budowli. Na Bożą budowlę potrzebujemy człowieczeństwa Pana Jezusa. Chyba się nie mylę, że o tym będzie następne poselstwo. To będzie wspaniałe. Punkt G. Podstawą 30 bocznych sal służących wyrazowi jest 30 sal służących radowaniu się. Możemy wyrażać Chrystusa tylko w takim stopniu, w jakim się Nim radowaliśmy. Powierzmy się zatem Panu, by Nim się radować. Na biurku u mnie stoi ramka z cytatem: Panie, dzisiaj chcę się Tobą radować więcej niż kiedykolwiek w całym swym życiu. To słowa naszego brata. Tak powinniśmy się modlić. Nasze radowanie się Chrystusem ostatecznie staje się pełnią, wyrazem Chrystusa. Punkt H. To, że boczne sale im wyżej, tym były coraz szersze, wskazuje, że im wyżej wchodzimy z Panem, tym stajemy się szersi i bogatsi w swoim doświadczeniu. Wskazuje to, że doświadczenie świętej Bożej budowli ma charakter postępujący. Punkt I. Wszystkie części budowli związane ze świątynią były wyłożone drewnem. Drewno oznacza wyniesione człowieczeństwo Jezusa. W Bożej budowli w Księdze Ezechiela podstawowym materiałem jest ukrzyżowane, zmartwychwstałe i wyniesione na niebiosa człowieczeństwo Jezusa. Punkt J. Na całej drewnianej wykładzinie były rzeźbione cheruby i palmy. Punkt pierwszy. Cheruby oznaczają chwałę Pana, przejawioną na stworzeniach, a palmy, rosnące na pustyni, wiecznie zielone drzewa, oznaczają zwycięstwo Chrystusa, Jego wieczną i wiecznie istniejącą moc. Punkt drugi. Palmy i cheruby wyrzeźbione na ścianach wskazują na to, że zwycięstwo Chrystusa i chwała Pana zostały wyrzeźbione na naszej istocie przez cierpienia. Nie możemy doświadczać cierpień związanych z odkupieniem. Tylko Pan tego może doświadczać. W liście do Kolosan 1,24 jednakże Paweł powiedział: teraz raduję się w moich cierpieniach, jakie znoszę ze względu na was, i ze swej strony uzupełniam w moim ciele to, czego brakuje z ucisków Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół. Musimy więc mieć społeczność chrystusowych cierpień, znaleźć się w takiej społeczności w celu zbudowania Jego ciała, którym jest Kościół. Punkt trzeci. W pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela cheruby miały cztery twarze, a te wyrzeźbione na ścianach tylko dwie twarze, twarz człowieka i twarz lwa, oznaczające i wyrażające zwycięstwo w człowieczeństwie. Punkt czwarty. To, że między każdymi dwoma cherubami była palma, oznacza, że my, części Bożej budowli, przejawiamy zwycięstwo Chrystusa w ujawnieniu się chwalebnego obrazu Chrystusa. Czyż nie jest to wszystko wspaniałe? Dla mnie jest to wspaniałe. Wszystkie te wyróżniające się cechy muszą stać się cechami wszystkich kościołów miejscowych. Punkt K. Posłuchajmy. Stojący w świątyni ołtarz kadzidlany wykonany był tylko z drewna, które oznacza człowieczeństwo Jezusa. Punkty pierwszy i drugi mówią o tym bardzo szczegółowo. W przybytku i w świątyni znajdował się ołtarz kadzidlany i stół na chleb obecności. Tutaj jednak, w Księdze Ezechiela, ołtarz jest jednocześnie stołem. Na ołtarzu ofiarowujemy Bogu Chrystusa jako kadzidło, by zadowolić Boga, a na stole On przygotowuje Chrystusa jako pokarm, by nas zadowolić. Punkt drugi. Drewniany ołtarz ustawiono w pomieszczeniu, w którym na drewnianej wykładzinie wyrzeźbiono cheruby i palmy. Wskazuje to, że jeśli będziemy ludźmi, którzy przejawiają chwałę i zwycięstwo Chrystusa, uzyskamy stół ołtarz, na którym będziemy z Bogiem mieć społeczność w Chrystusie. Tutaj Bóg uzyskuje zadowolenie za sprawą kadzidła, które ofiarowujemy w Chrystusie, a my uzyskujemy zadowolenie za sprawą pokarmu, którego Bóg dostarcza nam w Chrystusie. Punkt L. Zadaniem drzwi w Kościele jest wpuszczanie pozytywnych postaci ludzi i pozytywnych rzeczy i nie wpuszczanie negatywnych postaci ludzi i negatywnych rzeczy. To, że każde drzwi miały dwa ruchome skrzydła, wskazuje na to, że drzwi w Kościele powinny cechować się elastycznością. Zadaniem drzwi ponownie jest wpuszczanie pozytywnych postaci ludzi i pozytywnych rzeczy i nie wpuszczanie negatywnych postaci ludzi i negatywnych rzeczy. Teraz chciałbym przeczytać fragment ze Studium Życia Księgi Ezechiela. To strony 182 i 3. Na koniec Pan obiecał, bardzo mi się podobają te słowa, na koniec Pan obiecał, że wszyscy ci, którzy są w Jego zyskiwaniu, będą mieszkali w pokoju i bezpieczeństwie. W wersecie 25b czytamy, będą bezpiecznie mieszkać na pustyni i spać w lasach. Posłuchajmy, jeśli jesteśmy tak bezpieczni, będziemy spać w lasach. W wersecie 27b będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi, zaś w wersecie 28 w części b będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. Oznacza to, że będziemy mieszkać bezpiecznie i w spokoju w Chrystusie, bez żadnego lęku. W Chrystusie mamy pokój, możemy spać również w lasach. Podzielę się z własnego doświadczenia. Zdarzyło mi się spać w lesie kilka razy. Bałem się. Wychowałem się w mieście. Leżałem w namiocie. Wystarczyło, że usłyszałem świerszcza i od razu, no wiecie, co to? Czy to nie niedźwiedź przypadkiem? Posłuchajmy, w życiu Kościoła możemy spać w lasach i się nie bać. Co to oznacza? W wersecie 15 przeczytamy, położą się, a w wersecie 25 spały. Gdy Pan nas pasie, bezpiecznie będziemy spali nawet w lasach. W Pańskim ozyskiwaniu nie musimy się niczego bać. Gdy w miejscowym kościele musimy być ostrożni, bo sytuacja jest drażliwa i się boimy, to nie będzie właściwy miejscowy kościół w Pańskim ozyskiwaniu. We właściwym życiu Kościoła niczego nie musimy się obawiać. W takim kościele czujemy, że jesteśmy bezpieczni. Dotyczy to każdego aspektu życia Kościoła. Nigdy nie powinna zaistnieć taka sytuacja w życiu Kościoła, że będziemy się czegoś obawiali. Przykładowo, nigdy nie powinniśmy się bać porozmawiać ze starszym czy starszą siostrą. Pytano się mnie, jak mogę być tak szczery, gdy przemawiam dla Pana, ponieważ w Pańskim ozyskiwaniu mamy pokój i bezpieczeństwo, dlatego nie boję się niczego. Czyż nie jest to wspaniałe? Negatywne rzeczy i postaci ludzi trzymani są na zewnątrz, a pozytywne postaci ludzi i rzeczy mogą wejść przez drzwi wahadłowe. Punkt M. To, że palmy wyrzeźbione były na ścianach obok okien, wskazuje, że zwycięstwu i wiecznej mocy oraz sile zawsze towarzyszy duchowe powietrze i boskie światło. Chwała Panu za duchowe powietrze i boskie światło. Oznacza to, że nasze zwycięstwo i moc wiążą się z życiodajnym duchem. Jeśli będziemy się nim radowali, będziemy także radowali się zwycięstwem, mocą i siłą Chrystusa. Punkt 10 rzymski. Święte sale położone zarówno po stronie północnej, jak i południowej to budowle łączące dziedziniec wewnętrzny z zewnętrznym. Punkt A. Sale na posadzce dziedzińca zewnętrznego to miejsca, w których lud spożywa ofiary. Natomiast święte sale to miejsca, w których kapłani spożywają ofiary, a także gdzie kładą i przechowują ofiary oraz składają swoje szaty kapłańskie. Ofiary oznaczają Chrystusa, którym się radujemy, natomiast szaty kapłańskie oznaczają Chrystusa, którego wyrażamy. W Księdze Wyjścia 28:2 czytamy i wykonasz święte szaty dla Aarona, twego brata, ku chwale i pięknu. Chrystus jest więc naszą chwałą i naszym pięknem. Chrystus, który jest naszą chwałą, przedstawia boskie przymioty, a Chrystus, który jest naszym pięknem, ludzkie cnoty. Mówmy się więc, Panie, chcę być dziś przyodziany w Ciebie jako chwałę i piękno, jaki jesteś w swoich przymiotach i ludzkich cnotach. Punkt B. W świętych salach osiągamy szczyt duchowego doświadczenia. Mieszkać w świętych salach to mieszkać w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Spożywać ofiary w świętych salach to spożywać Chrystusa, a mieć na sobie święte szaty to wkładać na siebie Chrystusa, by Go wyrażać. Punkt C. Podobnie do bocznych sal, święte sale położone są na trzech piętrach, co wskazuje, że odpowiadają one pełni wyrazowi Chrystusa. Kapłani radują się Chrystusem do takiego stopnia, że wysokość ich sal odpowiada wysokości pełni Chrystusa. Bracia i siostry, czyż nie jest to wspaniałe? Nie wierzę, skończyłem. Chwała Panu. Wizja. Wierzę, nie martwcie się, wierzę. Wizja świętej budowli Boga w jej wyróżniających się cechach. W jednym z wersetów Paweł mówi Tymoteuszowi, by zajmował się publicznym czytaniem. Tym właśnie tu się zajmowaliśmy. Czytaliśmy Pismo Święte, jak też komentarze biblijne. Czyniliśmy więc to, co Paweł powiedział, byśmy czynili. Bracia i siostry, bardzo się tym radowałem. Dobrze, pomódlmy się ze sobą obok czymś, co nas w sercu poruszyło. Pomódlmy się przez mniej więcej minutę. Potem złoży świadectwo jeden ze współpracowników, a następnie część z nas.